Gość dnia Radia Gdańsk.
Dziś Małgorzata Bielang, pełniąca obowiązki pomorskiego kuratora oświaty, rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry, witam Państwa po wakacjach i Panią kurator także. Ile osób, ile dzieci odpoczywało na takim zorganizowanym wypoczynku podczas tych wakacji?
Dzień dobry jeszcze raz, szanowni państwo. Mieliśmy w województwie pomorskim, gościliśmy na naszym terenie ponad 187 tysięcy wypoczywających dzieci i młodzieży.
To można powiedzieć, że to województwo pomorskie było takim jednym z najchętniej odwiedzanych?
Trudno mi się tutaj odnieść do tego, jak było w innych województwach, natomiast jest to na pewno bardzo duża liczba. To jedna strona, że tyle młodzieży, tyle dzieci przyjechało do naszego województwa, z czego bardzo cieszymy się, bo było to widoczne na naszych ulicach i plażach.
Był to wypoczynek?
Właśnie, pani redaktor, to chciałam zauważyć, podkreślić. Na szczęście, i cieszymy się z tego ogromnie, że był to wypoczynek dobry, bezpieczny, nic złego się nie wydarzyło i to jest najistotniejsze.
To jest duży plus. A jaki będzie ten rok szkolny, pani kurator? Spokojniejszy od poprzedniego, czy przeciwnie? Jeszcze musimy ten chaos wytrzymać.
Chaos nigdy nie jest wskazaną rzeczą i mam wielką wiarę w to, że ten rok szkolny będzie zdecydowanie spokojniejszy niż poprzedni.
W podstawówkach czy w szkołach średnich?
Czego byśmy sobie wszyscy życzyli, i rodzice, i uczniowie. W szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych w tym roku, jak wszyscy wiemy, mamy sytuację troszkę odmienną, ponieważ poszli uczniowie, którzy ukończyli i ósmą klasę, i ostatnią klasę gimnazjum. Stąd mamy dzieci z tak zwanego podwójnego rocznika, czy młodzież z tak zwanego podwójnego rocznika. Natomiast z tego, co słyszymy, i też to nas uspokaja, dyrektorzy szkół, samorządy przygotowały rok szkolny właściwie i rozpoczął się dzisiaj kolejny dzień nauki. Mamy nadzieję, że będzie wszystko przebiegało tak, jak należy, pomyślnie.
Rozumiem, że wszystkie dzieci, cała młodzież mieści się w tych szkołach, aczkolwiek jest ścisk, jest tłok, są podwójne klasy, podwójna podstawa programowa, z którą muszą zmierzyć się też nauczyciele, bo w klasie pierwszej po podstawówce jest ona inna niż dla klasy pierwszej po gimnazjum w szkołach średnich.
To prawda, pani redaktor, ale to prawda, tak jest. Potwierdzam, że rzeczywiście jest taka sytuacja, jeśli chodzi o
zwiększoną liczbę. Nauczyciele tutaj nie zgłaszają jakichś kłopotów?
Nie, do nas nie wpłynęło do tej pory, nie wpłynęły żadne informacje, żadne wnioski. Na razie mamy te kilka dni nowego roku szkolnego. Mam nadzieję, że tak będzie nadal, czyli będzie pomyślnie. Nauczyciele wykonują swoją pracę, są dobrze przygotowani do spełniania swojego zadania, swojej roli. Czy to jest taka podstawa programowa, czy inna, oni sobie z tym radzą.
Nie mają
wyjścia.
Choć
nie mówię, że jest to komfortowa sytuacja dla nich, ponieważ na pewno jest to utrudnione.
Ponieważ, kiedy pierwsza lekcja jest z klasą po podstawówce, a druga lekcja z klasą po gimnazjum.
Tak. Jako nauczyciel potwierdzam, że to może być pewien dyskomfort dla nauczyciela, ale myślę, że to jest kwestia dobrego zorganizowania swego czasu pracy i swego warsztatu. I to się da zrobić, ponieważ to nie po raz pierwszy jest taka sytuacja w szkolnictwie. Ktoś, kto pracuje już jakiś czas w szkole, jest nauczycielem mianowanym czy dyplomowanym, na pewno przeżył już szereg innych zmian w szkole i były takie sytuacje, czy w szkołach podstawowych, czy w ogóle w szkołach, że nauczyciel realizował tak zwaną starą i nową podstawę wtedy, kiedy następowała zmiana tych podstaw. To po prostu
tylko
się dzieje.
Tylko jedną, a teraz realizuje dwie podstawy programowe jednocześnie.
O tym mówię. Poprzednie reformy, które wprowadzały na przykład na etapie szkoły podstawowej, tak, przykładowo, kolejną podstawę programową, powodowały, że nauczyciel uczył, powiedzmy, w klasie szóstej, tak, jeszcze nową podstawą, czy według nowej podstawy, a i realizował inny program nauczania, natomiast w klasie czwartej jeszcze szedł tak starą podstawą.
Tak, tylko teraz to są te same klasy, pierwsza i pierwsza. I...
Tak, rozumiem. No tutaj jest taka sytuacja może nie analogiczna do tam, do tej, o której mówię, ale to się działo, to bywało. Tak jak powiedziałam, podkreślam, ja nie chcę czarować rzeczywistości, tylko wiem, że to jest do zrobienia i nauczyciele są do tego przygotowani, są, no wiedzą, że tak muszą działać, że tak muszą
nie mają wyjścia, a proszę powiedzieć,
po prostu dadzą radę.
Jest więcej uczniów, a czy też więcej nauczycieli?
Rzeczywiście tutaj ta zmiana generuje potrzeby w kadrze nauczycielskiej. Tak, zwiększa się liczba nauczycieli.
A jakich brakuje?
Trudno powiedzieć, bo nie mamy jeszcze takich danych może całościowych, bo one dopiero będą widoczne gdzieś w październiku, kiedy dyrektorzy szkół wprowadzą do systemu informacji oświatowej konkretne dane o nauczycielach i o uczniach. Natomiast pani zapytała o braki. To, co my jako kuratorium wiemy, bo przecież nie o wszystkim wiemy, dyrektor szkoły kształtuje politykę kadrową, więc on zatrudnia, on dobiera, on szuka nauczycieli, ale to, co my wiemy, bo do nas, do naszego rejestru, który jest publikowany na stronie internetowej.
Spływają potrzeby
i spływają też oferty, to znaczy potrzeby, czyli oferty pracy dla nauczycieli ze strony dyrektorów szkół. Mhm. Jest to jedna baza danych, a druga baza danych udostępniona na naszej stronie kuratorium to akces nauczycieli do pracy, czyli oferty pracy nauczycielskiej.
Pani kurator, dużo się mówi o tej zmianowości też nauki uczniów. Późno będą kończyć zajęcia, wcześniej zaczynać. Są szkoły, gdzie zaczynają się zajęcia około 7, kończą po 16, 15, czy nawet 17.
Pani redaktor, ja takich danych nie mogę potwierdzić ani na ten moment, na w kolejnym, tak, ja w trzecim dniu nauki zaprzeczyć. Ja powiem tak, mam tutaj przed sobą wykaz dosyć pokaźny wszystkich szkół z województwa, wszystkich szkół publicznych, bo o to prosiliśmy, z województwa pomorskiego, z różnych powiatów i mamy dane dotyczące zarówno uczniów po szkole podstawowej, jak i po gimnazjum. Dane dotyczą liczby klas w poszczególnych szkołach i liczby również uczniów w poszczególnych klasach w danej szkole, czy po szkole podstawowej, czy po gimnazjum. I również pytaliśmy dyrektorów szkół, i to są dane z końca miesiąca, dokładnie z 28 sierpnia, z końca wakacji jakby, dyrektor, czyli już po rekrutacji, dyrektorzy podali te dane. I wyraźnie w tabeli zmianowość widzę tutaj, że są indywidualne przypadki w szkołach, że jest to więcej niż jedna zmiana, ale też na przykład jeden i jeden wskaźnik zmianowości, czyli trochę
znaczy?
Więcej niż, czyli to jest dosyć trudne do wytłumaczenia, dyrektorzy wiedzą, o co chodzi. Liczy się liczbę sal lekcyjnych tak, i liczbę uczniów.
O której najpóźniej na Pomorzu uczniowie kończą zajęcia? Jaka to jest szkoła?
Takich danych nie mam na ten moment, natomiast jeżeli jest to w przeważającej mierze jedna zmiana, to myślę, że tak jak w poprzednich latach, będzie to w zależności od poziomu etapu edukacyjnego różna godzina. Będzie to inaczej w szkołach podstawowych, gdzieś około południa, czy około 13, może 14,
tak,
zależy od klasy.
W podstawowych szkołach nie ma problemu, ale w średnich szkołach, które są właśnie przepełnione, tak.
Myślę, że na pewno będzie to godzina i 15, 16, może 17.
Zespół szkół morskich kończy podobno o godzinie 20. zajęcia, a liceum akademickie 17 z minutami, 17:15.
Tak, być może tak się zdarzyć. Być może, że tak jest.
A potem mogą zaczynać lekcje o 8? Czy o 7 na przykład, następnego dnia?
To jest... Pani redaktor, tutaj myślę, że dyrektor szkoły musi jednak zastosować przepisy dotyczące higieny umysłowej i pracy umysłowej młodzieży. I jeżeli w tym dniu...
Później kończy, to nie może zaczynać wcześniej.
To na pewno ci uczniowie będą, tak mi się przynajmniej wydaje, bo tak przepisy stanowią, że muszą być zachowane zasady BHP. Pomimo, że to jest dość trudno dla dyrektora, ja z całym szacunkiem odnoszę się do ich pracy organizacyjnej w tej chwili. Stworzy możliwość tej klasie przyjścia na późniejszą godzinę 9 czy 10 do szkoły.
Na pewno teraz dyrektorzy rzeczywiście mieli trudniejsze zadanie z układaniem planu lekcji, przynajmniej w tych szkołach ponadpodstawowych, niż do tej pory. Chociaż w podstawówkach też, bo i 7 i 8 klasa to też trudne wyzwanie. Wygaszono gimnazja. Ta 7 i 8 klasa to jest takie zwiększenie też nauki obowiązków ucznia. Nauka została rozłożona na 2 lata teraz. Nie za ciężko to tak dla nastolatka?
Pani redaktor, to zależy z jakiej perspektywy my popatrzymy i oczywiście każde dziecko jest inne. To ja bym zawsze podkreślam i do tego bym się też odniosła w tej chwili. Każdy uczeń ma inne możliwości. Pamiętam,
ale dla kogo jest szkoła? Dla wszystkich, którzy mają różne możliwości i dla takiego średniaka, tak?
Pani redaktor, ale pamiętajmy, i to jest obowiązek i, że tak powiem, też powołanie nauczyciela, które z tym jest związane, żeby pracę w stosunku do każdego ucznia indywidualizował. A więc jeżeli zauważy jakiekolwiek sytuacje, że uczeń ma po prostu inne potrzeby, to na pewno zareaguje we właściwy sposób. Oczywiście podstawę programową będzie realizował, ale też dostosowując do potrzeb i możliwości ucznia.
Ale czy nauczyciel ma czas na takie indywidualne podejście do ucznia?
Jest to zadanie nauczyciela. Nauczyciel jest zobligowany, by tak czynić, by indywidualizować pracę. Nie mówię, że to jest łatwe. Mhm. Nie mówię, że to jest łatwe, ale nauczyciele nie tylko województwa pomorskiego, ale w ogóle nasi nauczyciele w Polsce są wielokierunkowo przygotowani. To nie są tylko przedmiotowcy, to nie są tylko specjaliści jednego kierunku. To są nauczyciele posiadający przygotowanie w wielu zakresach i w wielu kierunkach, również dodatkowe kwalifikacje zdobywają, takie, które pozwalają im dobrze pracować z dziećmi, z młodzieżą i właśnie zauważać te indywidualne ich potrzeby i możliwości.
Jak liczne są klasy? Te najliczniejsze, powiedzmy.
Te najliczniejsze klasy z tego wykazu, który przed sobą trzymam, mam na myśli szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne jeszcze. Więc nie będę gołosłowna, po prostu pokażę, jak to wygląda, czy podam, jak to wygląda. Zróżnicowana jest liczba uczniów w poszczególnych klasach. Są szkoły, gdzie liczba uczniów wynosi 19 osób i dużo jest takich sytuacji. 18, mam tutaj przed sobą 15.
A te najliczniejsze?
A najliczniejsze, pani redaktor, to są takie, które mają 32 osoby w klasie, 35. Widzę również w niektórych przypadkach indywidualnych, że liczba planowana, mówię na 28 sierpnia, liczba uczniów w klasie wynosi na przykład 36, a nawet widzę 38.
Oj, to widzi pani, trudno dotrzeć nauczycielowi do
pojedynczego
ucznia.
Ale to są indywidualne sytuacje w szkołach.
No, ale nawet, jeśli jeden nauczyciel ma 38 uczniów, to trudno znaleźć jego indywidualne zainteresowania.
Zgadzam się z tym, pani redaktor, z tym, że pani kończyła szkołę, ja też kończyłam szkołę kiedyś w innej sytuacji, innej rzeczywistości oświatowej. I ja pamiętam, że w liceum nas zaczynało, nie chcę teraz przekłamać jakby tej liczby, ale na pewno było to ponad 35 uczniów.
Tak, tylko inaczej teraz są przygotowywane też podstawy programowe, inaczej nauczyciele
tak, pani
uczą,
jeszcze chcę
inaczej
dodać.
Inny jest tak, po prostu świat.
Oczywiście.
Dzieci mają więcej
zgadzam
zainteresowań,
się
więcej bodźców, którymi atakuje tak,
zgadzam
świat
się. Chcę dodać, to co podałam przed chwilą, że kiedyś było też, były też liczne klasy, to nie chcę powiedzieć przez to, że to jest norma, do której należy dążyć. Nie. My byśmy chcieli wszyscy stworzyć jak najlepsze warunki dla naszych uczniów i żeby była ta liczba mniejsza, prawda, w klasach. Wtedy, tak jak pani redaktor mówi, łatwiej byłoby pracować z taką grupą młodzieży. Także
właśnie,
z całym
możemy
szacunkiem chylę głęboko czoło przed nauczycielami, przed kolegami, koleżankami, bo jestem nauczycielem, znam pracę, wiem jak to funkcjonuje, wiem jakie wyzwanie przed nimi i oni i tak zawsze dokładali i wierzę głęboko, że tak będzie nadal, dołożą wszelkich starań, żeby spełnić swoje zadanie jak najlepiej.
Też młodzież jest inna, rodzice są inni, trudniejsza jest ta praca nauczyciela. A proszę powiedzieć, od 1 września podwyżki dla nauczycieli to aktualne?
Oczywiście, pani redaktor, to jest ta dobra wiadomość dla nauczycieli, jeżeli chodzi o pewne zmiany w ich wynagrodzeniu. Myślę, że to jest dosyć znaczna podwyżka, ponieważ zapowiadana tak przez i wynikająca z porozumienia rządu z Solidarnością podwyżka prawie 10%, 9,6% obowiązuje, dotyczy nauczycieli, otrzymają wypłaty z wyrównaniem od 1 września. Ponadto jeszcze warto też zauważyć, że nauczyciele wychowawcy otrzymają też dodatek za wychowawstwo, czyli taki funkcyjny
wyższy
dodatek,
niż do tej pory,
nie wyższy, bo różnie to bywało w różnych samorządach, bo regulowały to samorządy swoim regulaminem, ale nie może on być, on może być wyższy. Jeżeli jest samorząd, który dysponuje środkami finansowymi i przeznaczy większą kwotę dla nauczycieli, oczywiście ma do tego prawo i byłoby bardzo to no,
mile widziane przez nauczycieli na pewno.
Natomiast nie może ten dodatek być mniejszy niż 300 zł.
Mhm.
Również warto podkreślić jeszcze, pani redaktor, tak jak przy finansach jesteśmy, że młody nauczyciel dostanie jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł, tak zwane 1000 zł na start.
Pani kurator,
myślę,
dla mnie troszkę, bo mówi pani, że tak, od 1 września będą te podwyżki, wpłyną już na konto nauczycieli, bo mam taką wypowiedź pana Marcina Nowaka z Ministerstwa Edukacji Narodowej,
tak,
który mówi tak, podwyżkę zaplanowano od 1 września, jeśli chodzi o termin przekazania środków, mieliśmy pierwotnie ambitny plan, aby zrobić to jeszcze w sierpniu, natomiast okazało się to niemożliwe ze względów formalnych i prawnych, dlatego przekażemy te środki z datą kolejną, czyli październikową, czyli to będzie wyrównanie w październiku?
Pani redaktor, z tego co orientuję się i tutaj potwierdzam tę informację i wypowiedź, samorządy przygotowują wykazy i listy, określają wysokość środków, jaka jest potrzebna.
Mhm.
Bo to się wszystko też zmieniało, jeszcze z nowym rokiem szkolnym, tak jak mówiliśmy o zatrudnieniu, przybywają do pracy nowi nauczyciele, jest inna liczba etatów niż planowana i samorządy mają w październiku podać najpóźniej zapotrzebowanie na środki i wypłacić pensje nauczycielom.
W październiku z wyrównaniem
tak,
za wrzesień.
Środki, ale czy te pieniądze mogą być wypłacone przez samorządy i jak najbardziej z końcem września, z wyrównaniem od 1 września, ponieważ nauczyciel ma
czyli nie z tą podstawową pensją
z góry.
Czyli, a proszę powiedzieć, jak już ten chaos minie, jak już wszystko się poukłada, już...
A samorządy, przepraszam, dokończę myśl, samorządy oczywiście otrzymają pieniądze z budżetu państwa.
Do czego dążymy? Jaki będzie ten system edukacji w Polsce? Jaki jest nasz wzorzec?
Pani redaktor, przede wszystkim myślę, że to jest taki model kształcenia młodego człowieka, żeby jak najlepiej poradził sobie w przyszłym świecie, w dorosłym życiu i był dobrze przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, stąd też te zmiany w szkolnictwie zawodowym, które są dosyć głębokie i myślę, że to jest ten najlepszy model. Trudno go określać jednym słowem, ponieważ oczywiście można by rozmawiać i podawać przykłady, że model kształcenia chociażby fiński jest tym bardzo dobrym, do którego można by dążyć, ale przede wszystkim myślę, że nasz model ucznia ma troszeczkę
inny profil.
Jest modelem, który bierze z różnych innych przykładów to, co jest dobre.
Czyli jeszcze 3 lata takiego chaosu troszeczkę w szkołach średnich, bo tak, 3 kolejne roczniki będą przychodzić, 3 kolejne matury, właściwie 2 matury w roku, bo będą zupełnie inne. Będą 2 terminy tych matur.
Pani redaktor, już Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła terminy egzaminów.
Nie chodzi o terminy, tylko czy będą razem pisać tę maturę, czy osobno?
To będą oczywiście jeszcze inne matury, tak? To będzie, ponieważ uczniowie w 3-letnim liceum i w 4-letnim technikum realizują inne podstawy programowe, a więc również i matura będzie inna. I uczniowie, którzy skończą 5-letnie technikum i 4-letnie liceum, też będą pisać.
I muszą się starać, żeby nie powtarzać klasy. Więc co, życzymy szczęśliwego nowego roku szkolnego, spokojnego.
Oczywiście, pani redaktor, to są życzenia najlepsze, które możemy złożyć nauczycielom, rodzicom i uczniom. Tak jak mówiłam gdzie indziej, przede wszystkim dobrze byłoby, to jest nasze życzenie chyba wszystkich wspólne, aby każdy uczeń w szkole czuł się jak najlepiej, pomimo różnych sytuacji, o których mówimy, jak najlepiej i miał zaufanie do swego nauczyciela, do wychowawcy, do osoby dorosłej, która jest w szkole i w każdej trudnej sytuacji uczniowi pomoże.
By czuł się dobrze, był zadbany i wyedukowany. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.